Dziś opowiem o Zjednoczonym Księstwie Bałtyckim. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą. Jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Kilka słów na wstępie. Kontynuuję cykl postaci na środę. Ostatnio spodobał się Amundsen, co mnie istotnie cieszy. Arek ma nawet w związku z Amundsenem pomysł na opowieść, więc kto wie, czy się takowa nie pojawi. Pamiętajcie, że postać na środę pojawia się na zamkniętej grupie Miejsca Nieoczywiste, a ja zachęcam do dołączenia, bo powoli załączam tam materiały do poszczególnych podcastów, takie jak zdjęcia czy mapy. Mam jeszcze prośbę do słuchaczy. Chciałbym przypomnieć, że każdy członek grupy może publikować w niej posty. Zachęcam do zamieszczania zdjęć z ciekawych miejsc, jakie odwiedzacie. I uwaga, jeśli zdjęcie oznaczycie tagiem tematny podcast, pomyślę o wyborze najciekawszych miejsc na kolejne podcasty. Przypominam, że codziennie o 18 na stronie Nieoczywiste Miejsca na Facebooku publikuję krótkie notki historyczne związane z danym dniem. I na pewno zauważyliście też moje wakacyjne posty. Dziękuję za wszystkie wirtualne kawy i zachęcam do wspierania podcastu. W promocji podcastu pomagają też pozytywne oceny w postaci gwiazdek w serwisach Spotify, Apple Podcast czy Player FM. Subskrypcje i kciuki w górę na YouTube są również mile widziane. W 1917 roku Niemcy liczą się już z tym, że mogą przegrać na zachodzie, więc pragną sankcjonować swoje zdobycze wschodnie. Rosję pochłonęła rewolucja i wojna domowa, więc zagrożenie terytorialne wydaje się być minimalne. Władze niemieckie proklamują powstanie Królestwa Litwy, Królestwa Polskiego czy też innego tworu. W 1918 roku Niemcy bałtyccy podjęli krótkotrwałą próbę utworzenia Zjednoczonego Księstwa Bałtyckiego, jednostki państwowej na obszarze dzisiejszych państw Estonii i Łotwy, które miało być zdominowane przez Niemcy. Dziś opowiem o krótkiej albo bardzo krótkiej historii tego księstwa, o jego władcy, a także pewnym kurlandzkim mieście. Front na terenie dzisiejszych państw bałtyckich był dość stabilny. W 1915 roku w ramach jesiennej ofensywy armii Cesarstwa Niemieckiego doszło do zajęcia guberni kurlandzkiej, będącej częścią Imperium Rosyjskiego. Walki doprowadziły do ustabilizowania się frontu na linii Ryga-Dynenburg-Baranowicze. Już od samego początku wojny Niemcy bałtyccy zamieszkujący ten region stanowili kluczowe postaci promujące ideę przyłączenia państw bałtyckich do Rzeszy Niemieckiej, nawet przed zdobyciem Kurlandii. Bałtycka Rada Powiernicza, zrzeszająca emigrantów, prowadziła intensywną kampanię propagandową na rzecz zjednoczenia niemieckich prowincji bałtyckich z Niemcami. Roszczenia Niemiec do władzy w krajach bałtyckich były legitymizowane zarówno przez historyczne rządy zakonu rzymskiego, jak i przez inne ideologiczne argumenty. W krajach bałtyckich kluczowym zagadnieniem było ustalenie przyszłej struktury organizacyjnej państwa. Rozważano dwie główne opcje, z których jedną było utworzenie Unii wszystkich państw bałtyckich pod egidą Niemiec. Dodatkowo ważnym aspektem było rozważenie niemieckiego osadnictwa na nowo zdobytych terytoriach. Szczególnie Kurlandia była uważana za atrakcyjny obszar do przeprowadzenia tego procesu, a więc wynarodowienia lub germanizacji podbitych terenów, a decyzje takie zapewne miałyby ogromne znaczenie dla przyszłych losów poszczególnych krajów i ich społeczności. Wybór między utworzeniem państw narodowych a podporządkowanie się państwu niemieckiemu wpływał na tożsamość narodową, suwerenność i polityczne dążenia ludności bałtyckiej. Niemieckie zasiedlenie terytoriów miało mieć wpływ na strukturę społeczną i kulturową tego regionu oraz relacje z późniejszym protektorem. Jak widać, Drang nach Osten był chyba wpisany w niemieckie DNA. 3 września 1917 roku armia niemiecka zajęła Rygę, należącą wcześniej do carskiej Rosji. Polityka okupacyjna Niemiec w regionie to oczywiście imperialne aspiracje, sposób podobny do podejścia wyłonionego po rewolucji lutowej tymczasowego rządu rosyjskiego. Postawa niemieckich wojsk okupacyjnych wykazywała głębokie niedocenienie kwestii narodowościowych, które się tam budziły. Podczas gdy łotewscy bolszewicy dążyli do zjednoczenia z Rosją radziecką, to jest normalne, a łotewscy socjaldemokraci, liberałowie oraz konserwatywni chłopi opowiadali się za suwerennym państwem łotewskim. Łotewska Partia Ludowa i znaczna część niemieckiej populacji w regionie popierały przyłączenie się do Cesarstwa Niemieckiego. Mimo że tereny dzisiejszej Łotwy i Estonii należały przez długi czas do Rosji, klasa rządząca była niemieckiego pochodzenia, więc domyślnie była ściśle związana z polityką okupacyjną Cesarstwa Niemiec. W dążeniu do utrzymania kontroli nad obszarem rywalizowali oni nie tylko, jak już powiedziałem, z bolszewikami, ale również z aspiracjami do powstania niepodległych, demokratycznych państw bałtyckich. Ostatecznie, na szczęście, niepodległość Estonii została ogłoszona 24 lutego 1918 roku, a Łotwy chwilę później, bo 18 listopada 1918 roku. Mimo że niemiecka mniejszość twierdziła, że jest nośnikiem najstarszej kultury w regionie i próbowała utworzyć Zjednoczone Księstwo Bałtyckie. Starania Niemców bałtyckich napotkały na opór Estyńczyków i Łotyszy. Proponowane przyszłe państwo miało mieć cechy z założenia niedemokratyczne ze względu na planowany większy udział mniejszości niemieckiej w instytucjach rządowych niż sumaryczny udział Łotyszy i Estończyków, czyli po prostu prymat bogatej większości nad biedną mniejszością. Niemcy się nie poddają. W wyniku traktatu brzeskiego, podpisanego 3 marca 1918 roku, Rosja sowiecka zrzekła się swoich suwerennych praw do obszarów, w tym Kurlandii i Litwy. Losy tych regionów miały być ustalane przez Rzeszę Niemiecką i Austro-Węgry w porozumieniu z lokalną ludnością. W międzyczasie Estonia i Inflanty pozostawały okupowane przez wojska niemieckie, więc w dniu 12 kwietnia 1918 roku Rada Zjednoczonego Państwa Inflant, Estonii, Rygi i Ozeli, która była związkiem szlachty, wystąpiła do cesarza niemieckiego z propozycją utworzenia Księstwa Bałtyckiego, które miało być pod opieką Rzeszy Niemieckiej. Ich dążeniem było zjednoczenie w formie unii personalnej z Niemcami. Warto wspomnieć, że Ozele to archipelag estońskich wysp z wyspami Hiuma i Sarema, nawiasem mówiąc zakwalifikowane już na kolejny odcinek podcastu. Kiedy go zrobię, to nie wiem, ale konspekt już jest. Na Łotwie i w Estonii naczelne dowództwo armii niemieckiej, tzw. OHL, uznawało elity bałtyckie, zwłaszcza szlachtę, za głównych potencjalnych partnerów do współpracy. Jednak brakowało jakiejkolwiek formy kooperacji z lokalnymi społecznościami narodowymi i elitami Estończyków i Łotyszy. Niemieckie rody szlacheckie dążyły do utworzenia jednolitego państwa bałtyckiego pod ich przywództwem, oddzielnego od Rosji, które objęłoby wcześniejsze rosyjskie gubernie bałtyckie. Plan stworzenia niezależnego księstwa bałtyckiego, rządzonego przez Adolfa Fryderyka Meklemburskiego z dynastii meklemburskiej, o której opowiadałem przy okazji postaci Niklota, plan ten został opracowany przez szlachtę i uzyskał poparcie naczelnego dowództwa, któremu przewodniczył wówczas Hindenburg, późniejszy prezydent Niemiec. W związku z tym planem Zjednoczone Księstwo Bałtyckie miało powstać przez złączenie guberni estońskiej, inflanckiej i kurlandzkiej w ogólnobałtyckie państwo. Głową tej unii miał być wspomniany książę z dynastii meklemburskiej. To trochę historyczna ironia, że słowiańska dynastia miała objąć tron państwa bałtyckiego. We wrześniu 1918 roku Wilhelm II uznaje niepodległość krajów bałtyckich, chociaż pod niemiecką kontrolą. 5 listopada 1918 roku w Rydze zostaje proklamowane Księstwo Bałtyckie, a Adolf Fryderyk Meklemburski zostaje jego władcą. Przed przybyciem księcia reprezentowany miał być przez Radę Regencyjną, która została utworzona 10 listopada 1918 roku pod przewodnictwem marszałka inflanckiego Adolfa Pilara von Pilchau jako pewnego rodzaju regenta. Projekty osiedlania i eksportu książąt jako głów państw były określane później przez niemieckich historyków jako romantyczne fantazje i dynastyczny żart. W dobie wzrastającej przecież świadomości narodowej Estończyków i Łotyszy takie dążenia były śmieszne i z góry skazane na niepowodzenie. Plany te ujawniły iluzoryczny charakter niemieckiej Ostpolitik w tamtym okresie oraz płonne nadzieje polityczne niemieckich przywódców bałtyckich. Ta iluzja nie trwała długo, ponieważ po wybuchu zamieszek znanych jako rewolucja listopadowa w Niemczech, pełnomocnik generalny do spraw okupowanych krajów bałtyckich, August Winning, podpisał 19 listopada 1918 roku w Rydze traktat z tymczasowym rządem Estonii, w wyniku którego władza przeszła na grupę narodową Estończyków. Podobnie wydarzyło się na Łotwie. 18 listopada Łotewska Rada Ludowa ogłosiła niepodległość kraju i ta niepodległość została uznana. Gdy Rzesza Niemiecka faktycznie uznała nowe państwa, Rada Regencyjna zawiesiła swoją działalność 28 listopada 1918 roku. Stąd wynika, że była to jedna z najkrócej istniejących instytucji państwowych w historii, bo funkcjonowała zaledwie przez 23 dni. Tak zakończyła się próba podporządkowania sobie krajów bałtyckich przez stojące już na glinianych nogach Cesarstwo Niemieckie. Zaskakuje flaga księstwa, która wpisuje się we wzór flag skandynawskich, jednak ma czarny krzyż na białym tle i łudząco przypomina flagę państwa krzyżackiego. Jest ona na okładce mojego podcastu, możecie to zobaczyć. Warto teraz opowiedzieć o Adolfie Fryderyku Mecklenburskim, bo to on miał apetyt na rządzenie Zjednoczonym Księstwem Bałtyckim. Był trzecim dzieckiem z trzeciego małżeństwa wielkiego księcia Fryderyka Franciszka II Mecklenburskiego i księżniczki Marii Karoliny Wartburg. Był także wujem Fryderyka Franciszka IV, ostatniego panującego wielkiego księstwa Mecklenburgii-Schwerin. Po otrzymaniu zaleceń od swoich nauczycieli, młody książę uczęszczał do publicznego gimnazjum Wichtum w Dreźnie. Po ukończeniu tej szkoły w 1894 roku Adolf Fryderyk odbył służbę wojskową, którą ukończył w stopniu porucznika w pruskim pułku kirasjerów. W trakcie lata 1898 doznał poważnego wypadku jeździeckiego w Hamburgu. Warto wspomnieć, że miał słabość do wyścigów konnych, co nam jeszcze powróci. Na skutek wypadku musiał na pewien czas zawiesić czynną służbę pruskiej kawalerii. Pomimo tego zdarzenia awansowano go na kawalerzystę, a w kolejnych latach objął dowództwo nad szwadronem pułku. Jego kariera wojskowa nie powstrzymała go przed pasjami podróżniczymi. W 1902 podjął 5-miesięczną podróż, która poprowadziła go z Genui poprzez Afrykę aż na sam Ceylon. W 1904 roku, już jako major, zrezygnował z czynnej służby, opuszczając pułk kirasjerów Gwardii Berlińskiej. To zaowocuje później, bo podróż ma znaczący wpływ na życie Adolfa Fryderyka, bo pełnił on funkcję ostatniego gubernatora niemieckiej kolonii Togo od lipca 1912 roku do sierpnia 1914 roku. Dodatkowo od lutego 1913 roku do wybuchu I wojny światowej zajmował stanowisko konsula u bliskich francuskich i brytyjskich kolonii, na przykład brytyjskiej na Złotym Wybrzeżu. Już 18 września 1912 roku, podczas posiedzenia Rady Gubernatorskiej, Adolf Fryderyk podjął decyzję w sprawie dość mało demokratycznej. Chodziło o uchwałę wprowadzoną w Reichstagu dotyczącą dopuszczania małżeństw mieszanych, której celem było przeciwdziałanie małżeństwom międzyrasowym na wszelką cenę. W październiku 1913 roku gubernator Adolf Fryderyk wprowadził zakaz przyjmowania tradycyjnego nazwiska ojca. Rozporządzenie to miało uniemożliwić dzieciom związków pozamałżeńskich, a także i małżeńskich między Europejczykami a rdzennymi kobietami dochodzenia swoich praw jako potomków niemieckich ojców. Jednym z kluczowych momentów kadencji Adolfa Fryderyka była wizyta sekretarza stanu i szefa Urzędu Kolonialnego Rzeszy, Wilhelma Solfa, w październiku 1913 roku. Gubernator zorganizował paradę askarii i zaprezentował afrykański taniec. Jednak w trakcie wizyty przedstawiciele plemienia złożyli petycję sekretarzowi stanu, skarżąc się na brutalność i represje w życiu codziennym. Oczywiście mieszkańcy Togo byli traktowani jako półludzie i tania siła robocza i w tym aspekcie Togo nie odbiega od innych kolonii innych krajów. W trakcie rządów Adolfa Fryderyka praca przymusowa i kary cielesne były powszechne w codziennym życiu mieszkańców. W maju 1913 roku na przykład 55 miejscowych mężczyzn zostało ukaranych 25 batami w ciągu jednego dnia naprzeciwko urzędu powiatowego Atakpame za to, że nie wykonywali pracy i nie podchodzili posłusznie do poleceń urzędu dzielnicowego. Na początku maja 1914 roku Adolf Fryderyk opuścił kolonię Togo, aby spędzić urlop w ojczyźnie. Po wybuchu I wojny światowej kolonia Togo została zajęta przez wojska brytyjskie i francuskie w sierpniu 1914 roku. Choć to zakończyło jego kadencję jako gubernatora, Adolf Fryderyk nadal interesował się sytuacją na dawnym terytorium niemieckiej kolonii i uchodził nawet za eksperta tych spraw. Tak kończy się jego przygoda kolonialna i zaczyna I wojna światowa. W trakcie I wojny światowej Adolf Fryderyk Mecklenburski wziął udział w kampanii podboju Serbii. Za swoje zaangażowanie został uhonorowany krzyżem żelaznym pierwszej klasy. Stał się także jednym z pierwszych niemieckich żołnierzy, którzy przekroczyli Dunaj w miejscowości Orszowa w październiku 1915 roku, stawiając stopę na serbskim terytorium. Warto podkreślić również ambicje dynastyczne Adolfa Fryderyka. Wiosną 1918 roku pojawił się jako potencjalny pretendent do tronu Finlandii, która, wstrząśnięta wojną domową, szukała oparcia w starej dynastii. Niemniej jednak inny arystokrata z rodu Hohenzollernów okazał się lepszym kandydatem. W październiku 1918 roku fiński parlament wybrał Fryderyka Karola Heskiego na króla Finlandii, ale ten grzecznie odmówił. Drugim tronem, o którym wspomniałem, był tron bałtycki. Proklamacja Zjednoczonego Księstwa Bałtyckiego miała miejsce 5 listopada 1918 roku w Rydze, a to właśnie Adolf Fryderyk Mecklenburski miał włożyć koronę nowego księstwa. Jednak los potoczył się inaczej i o tym już wspominałem. Przejęcie władzy przez nazistów zastało Adolfa Fryderyka jako aktywnego działacza sportowego. Po swoim wspomnianym wypadku konnym książę zaangażował się w wyścigi samochodowe, którym pozostał oddany przez długie lata. Ten sport również fascynował samego Adolfa Hitlera, opowiadaliśmy o tym w podcaście z Arkiem. W latach 1928-1934 pełnił funkcję prezesa automobilklubu Niemiec. A w marcu 1933 roku w imieniu klubu oficjalnie poparł przejęcie władzy w Niemczech przez narodowych socjalistów. To skutkowało samorozwiązaniem klubu, a członkowie jego dołączyli do NSHK, czyli Narodowo-Socjalistycznego Kłusu Motorowego, czyli nawet w szeregi miłośników samochodów wkradł się narodowy socjalizm. W 1920 roku Adolf Fryderyk stał na czele Mecklenburskiego Związku Myśliwych, a od 1928 roku do 1934 roku był założycielskim prezesem Związku Łowieckiego Rzeszy. Ten związek do 1931 roku skupiał główne niemieckie stowarzyszenie łowieckie i leśne. Pod jego patronatem, jako prezydent federalny, utrzymywał również osobiste relacje z Hermanem Göringiem, który wkrótce został naczelnym łowczym Rzeszy. Od stycznia 1933 roku był członkiem Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich w Berlinie, które odbyły się, jak wiemy, w 1936 roku i były istotną częścią nazistowskiej propagandy. W latach 1934-39 Adolf Fryderyk Mecklenburski odbywał podróże do Afryki i Ameryki Południowej na zlecenie Rady Reklamy Gospodarki Niemieckiej, mając na celu poprawę kontaktów handlowych i prowadzenie rozmów politycznych. Te podróże były wspierane przez Ministerstwo Propagandy Rzeszy pod kierownictwem Józefa Goebbelsa. W czerwcu 1933 roku wraz ze swoim bratankiem, Fryderykiem Franciszkiem, ustanowił zasady przewodnie niemieckiej propagandy zagranicznej w Afryce. Fryderyk Franciszek, który wstąpił do NSDAP i SS w 1931 roku, stał się aktywnym członkiem organizacji zagranicznej NSDAP i towarzyszył wujowi w jednej z jego pierwszych podróży na dawne terytoria kolonialne. Ta podróż służyła celom politycznym i była zorganizowana na zlecenie Ersta Wilhelma Bolego, ówczesnego szefa organizacji zagranicznej NSDAP. To jedyny facet, który wyraził skruchę w procesach norymberskich, nawiasem mówiąc. Warto dodać, że Adolf Fryderyk, książę Mecklenburgii, osobiście znał Adolfa Hitlera i wykazywał otwartość na jego program polityczny. Po II wojnie światowej Adolf Fryderyk zamieszkał w zamku Eutin w Holsztynie. Zmuszony był opuścić swoją prestiżową willę Fedora w Bad Doberan, którą nabył w 1924 roku, bo w 1945, pod koniec wojny, okazało się, że sytuacja polityczna jest taka, że jego włości znajdują się w sowieckiej strefie okupacyjnej. Po wojnie Adolf Fryderyk kontynuował swoją działalność. Był członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz w latach 1949-1951 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Olimpijskiego Niemiec. W tym okresie odegrał ważną rolę w zapewnieniu młodemu niemieckiemu Komitetowi Olimpijskiemu ponownego uznania na arenie międzynarodowej. Za swoje zasługi w niemieckim sporcie Adolf Fryderyk został uhonorowany Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec z gwiazdą i wstęgą naramienną przez ówczesnego prezydenta federalnego Theodora Heussa. Krótka łapka działaczy i współpraca z NSDAP została mu zapomniana. Umarł w Holsztynie. Jeśli mówimy o Księstwie Bałtyckim, to trzeba dziś zachęcić słuchaczy do Łotwy i do odwiedzenia Kurlandii, z niejednym miejscem nieoczywistym. Dziś chcę opowiedzieć o małym mieście z dużym wodospadem. W źródłach pisanych Kuldiga po raz pierwszy została wspomniana w 1242 roku, który uznawany jest za datę założenia miasta. W okresie 1242 do 1244 roku po krucjacie północnej zakon kawalerów mieczowych zbudował kamienno-murowany zamek w pobliżu węzła rzeki Wenta. Początkowo zamek nosił nazwę Jezusburg, a potem został przemianowany na Koldingen. W 1355 roku nazwa Kuldiga po raz pierwszy została przypisana miastu, a w 1368 miasto zostało wymienione w dokumentach Kwanzy. Ostatecznie w 1378 roku Kuldiga uzyskała prawa miejskie. Polecam popatrzcie na mapę i granicę dzisiejszej prowincji Kurzeme, czyli Kurlandii. Po traktacie wileńskim z 1561 roku mistrz Kettler złożył hołd lenny Zygmuntowi Augustowi i stał się księciem Kurlandii i Semigalii, a Kuldiga była jedną z jego rezydencji. Podczas podziału księstwa Kurlandii i Semigalii w latach 1587-1617 stała się ona stolicą księstwa Kurlandii, które było zarządzane przez księcia Wilhelma Kettlera. Później w okresie panowania księcia Jakuba w latach 1642-1682 miasto Kuldiga doświadczyło gospodarczego rozkwitu. W tym czasie powstały ważne infrastrukturalne inwestycje, takie jak stocznia, fabryka saletry oraz piece do wypalania cegieł. W trakcie upadku Rzeczpospolitej w 1795 roku Kuldiga została włączona do Imperium Rosyjskiego razem z pozostałą częścią Kurlandii, wszak Kurlandia była lennem Polski i Litwy. Tak pozostało aż do powstania niepodległego państwa łotewskiego w 1918 roku. Oczywiście, jak opowiadałem na początku podcastu, tereny te w latach 1915-1918 były okupowane przez armię niemiecką i planowano kolonizację tych terenów przez osadnictwo imigrantów z Niemiec. To działanie miało na celu osadzenie niemieckiej ludności i związanej z nią kultury na terytorium Kurlandii. Znów odsyłam do planów powstania Zjednoczonego Księstwa Bałtyckiego. Podczas II wojny światowej stacjonowały tu wojska III Rzeszy. Aż do końca wojny mieściła się tu główna kwatera niemieckiej grupy armii Kurland. Nawiasem mówiąc, to Kurlandia, a nie Berlin, była ostatnim bastionem Hitlera. W lipcu 1941 roku Niemcy utworzyli tu getto dla żydowskich mieszkańców Kuldigi. W getcie przetrzymywano około 600 osób. Niestety w sierpniu 1941 roku Niemcy przeprowadzili likwidację getta, a jego mieszkańców zamordowano w pobliskim lesie. Zbrodni dokonali Łotysze z Rygi, należący do tak zwanego Komanda Araisa. Słuchaczy odsyłam do 11 odcinka podcastu pod tytułem Łotewscy żołnierze SS, Łotwa i opcja łotewska. Tam więcej opowiadam o Arais Komando. Do roku 1990 i odzyskania niepodległości przez Łotwę, Kuldiga znajdowała się w Łotewskiej Republice Radzieckiej. A co możemy zobaczyć w mieście? Zobaczymy pozostałości po zamku, jednej z najstarszych budowli na Łotwie. Niestety pozostały tylko fundamenty. Pozostałości to także młyn zamkowy, wartownia zamkowa i wszystko tworzy stary park miejski po prawej stronie ulicy Pils na wzgórzu Rumba. Pils to po łotewsku zamek, dlatego wzgórze pewnie można nazwać by zamkowym. Tam zobaczymy również XVIII-wieczny budynek strażnicy, który niegdyś pełnił funkcję muzeum miejskiego. Plac Ratuszowy z kolei, położony w sercu miasta, stanowi historyczne miejsce spotkań, o którym wzmianki pochodzą z dokumentów z XVII wieku. Do 1937 roku funkcjonował tu rynek, a charakterystyczna architektura domów na placu ratuszowym do dziś przyciąga uwagę wielu reżyserów filmowych. W otoczeniu placu ratuszowego zachwyca jednolita zabudowa drewniana pochodząca z XVIII i XIX wieku, tworząca wyjątkowy zespół architektoniczny, który stanowi coś unikalnego w skali całej Łotwy. Największym budynkiem jest synagoga, zbudowana jeszcze za czasów Aleksandra II, która podczas II wojny światowej została zamieniona przez Niemców na magazyn zbożowy, a po wojnie mieściło się w niej kino Kurlande. Dzisiaj jest tu biblioteka i galeria sztuki. Niewątpliwymi atrakcjami wizualnymi miasta są dwie rzeczy związane z rzeką Wenta. Mówię Wenta, po polsku ta rzeka nazywa się Windawa. Na terenie Kuldigi, po polsku Kuldygi, tego nie wspomniałem, zobaczymy imponujący wodospad Rumba, który jest uważany za najszerszy wodospad na Łotwie oraz jeden z najszerszych w Europie. Pomimo swojego niewielkiego spadku, bo to zaledwie 2 metry, jego szerokość wynosi średnio 100 do 110 metrów, co sprawia imponujące wrażenie. W 1874 roku zbudowano również jeden z najdłuższych ceglanych mostów w Europie tutaj. Prowadzi on właśnie przez rzekę Wenta. Ten historyczny most, zaprojektowany przez architekta Ottona Dietze, stanowi obecnie atrakcję dla odwiedzających i nadal jest dostępny do podziwiania. Również malowiczy widok oferuje rzeka Alexandrowice, będąca prawym dopływem rzeki Wenta. Około 70 metrów od ceglanego mostu nad Wentą wpada ona do właśnie tej większej rzeki. Przepływając wcześniej przez Stare Miasto, gdzie jej brzegi są otoczone zabudowaniami, w kilku miejscach rzeki powstały naturalne lub sztucznie stworzone wodospady, dodając uroku temu całemu krajobrazowi. W miejscu ujścia rzeki Alexandrowice do Wenty znajduje się ostatni taki wodospad, który osiąga wysokość 4,5 metra, a szerokość 8 metrów. To kolejna atrakcja, która może zachwycić odwiedzających to piękne miejsce. W podcaście postarałem się omówić bardzo mało znany okres historii Łotwy i Estonii, szczególnie skupiając się na Zjednoczonym Księstwie Bałtyckim oraz postaci Adolfa Fryderyka Mecklenburskiego. Ten dawny plan utworzenia państwa pod kontrolą niemieckiej elity to element historii regionu, który szczególnie mnie zainteresował. Adolf Fryderyk Mecklenburski miał być władcą księstwa, a jego późniejsza rola jako gorliwego nazisty dodaje tej historii jeszcze większego smaczku. W sumie zachęcam do rozmyślań political fiction, co by było, gdyby takie księstwo naprawdę powstało. Wspominam także o Kuldidze, niegdysiejszej stolicy Kurlandii, która była świadkiem wielu istotnych wydarzeń historycznych. Zachęcam do zgłębiania historii Łotwy i odkrycia tego regionu, a także do odwiedzenia Kurlandii. Pozdrawiam kolegów, z którymi już kilka razy byłem na Łotwie, w tym, aby zobaczyć przepiękny wodospad Rumba w omawianym przeze mnie dziś miejscu. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.